Słuchajcie, dzisiaj chcę Wam powiedzieć słowo, podzielić się z Wami słowem, które ja już dawno, 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 dawno temu, ono było w moim sercu. I konspekt do tego, czym chcę się dzisiaj podzielić, napisałem w sierpniu i na początku sierpnia, więc to już parę miesięcy minęło. I nie miałem odwagi tego powiedzieć. Jakoś tak cały czas mnie Pan zatrzymywał i jakoś nie wiem, czy Pan zatrzymywał, czy to ja sam siebie zatrzymywałem. Ale to jest ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, która dotyczy Kościoła, która dotyczy nas i dotyczy tej społeczności. Pierwsze was chcę się zapytać, jak się nazywa związek dwojga ludzi, którzy żyją ze sobą, a nie mają ślubu? No w języku słownikowym to jest
łapę.
Konkubinat. Tak, albo właśnie życie na kocią łapę. Zaraz wam przeczytam, co znaczy konkubinat według słownika. Gdzieś sobie zapisałem. Teraz się mówi partnerstwo i teraz to już nie jest ważne, kto jest, czy to jest konkubin mój, czy konkubina. To jest partnerstwo. Konkubinat to jest trwały związek mężczyzny i kobiety niepotwierdzony zawarciem związku małżeńskiego. Coś bez zobowiązań. Coś, co jest, ale bez zobowiązań. Partnerstwo, a przymierze, to są dwie różne rzeczy. Tak? Mowa o tym, że Dawid właśnie powiedział takie potoczne słowo, na kocią łapę. Wiecie, kot ma taki, nie wiem, no, miałem kilka kotów, teraz mam jednego, ale kot ma taki charakter, że jak chce jeść, to przychodzi, łasi się, ociera się o nogi. No w ogóle cud, miód i orzeszki, tak? Wspaniały kotek. Jak się tylko naje, to już ta chęć do tych pieszczot mu tak, a idzie się położyć spać, a idzie gdzieś tam się zaszyje, albo sobie weźmie i pójdzie, tak jak mają kota w ogrodzie, nie w domu. To po prostu kota nie ma, zjadł, już nie ma. Gdzieś tam sobie siedzi. W ogóle już ja go nie interesuję, tam czasami jak się do niego podejdzie, to się da pogłaskać, nic poza tym. To jest właśnie na kocią łapę, coś takiego, co jest na chwilę ulotne i tak wejdę, nie wejdę, ruszę, nie ruszę. I właśnie chciałbym teraz, dzisiaj powiedzieć o takim chrześcijaństwie na kocią łapę. O czymś, co jest takim, no niby związkiem, ale nie jest związkiem. To są rzeczy, słuchajcie, ważne i wielu, wielu ludzi, kochanych ludzi, te rzeczy powykrzywiało ze względu na to, że gdzieś coś tam się w ich życiu stało. Ale popatrzmy sobie, ten psalm, który czytaliśmy na początku, psalm 133, pierwszy werset, jest napisane tak. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jeżeli sobie przysłuchamy te kazania, które były wygłoszone na temat tego psalmu 133, bracia tam się bardzo często zatrzymują na tym słowie zgodzie. A ja dzisiaj nie chcę się zatrzymać na słowie zgodzie, to słowo, które ma też wielką wymowę, ale na tym słowie dalej. Mieszkają. O jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie mieszkają. Jak to jest teraz z tym mieszkaniem? W naszym kraju, w naszej kulturze tak wyszło, że małżeństwo mieszka na ogół samo. No chyba, że nie ma możliwości, to mieszka z rodzicami, ale już teraz czasy się tak zmieniają, że na ogół wszyscy mieszkamy sami, rodzice nasi gdzieś tam. Więc naszą najbliższą rodziną jest kto? W moim przypadku na przykład. To jest moja żona i moje dzieci. Oni ze mną mieszkają. Oni są ze mną na co dzień. Oni są. No i teraz, wiecie, to tak w rodzinie, wiecie jak jest w rodzinie? Nie jest nigdy, nie ma nigdy sielanki i cudownej atmosfery. Są różne sytuacje, są trudne sytuacje. I chciałbym teraz wam tak, żebyśmy popatrzyli sobie właśnie na rodzinę. Kiedy żeśmy z moją żoną właśnie rozmawiali, jak Bóg się patrzy na nas jako na tą oblubienicę. Teraz popatrzmy się, że rodzina jest Bożym wzorcem Kościoła, bo rodzina to jest najmniejsza komórka Kościoła. I zaczyna się od rodziny. Kościół zaczyna się od rodziny. Rodziny tworzą Kościół. No wiadomo, jak jest tak, jak Dawid jest singiel, to, ale przyjdzie czas, ja nie lubię tego słowa singiel.
Nie, dlaczego?
Jest kawaler, kiedyś pozna pannę i będzie mężem. W rodzinie bywa różnie. I teraz zastanówmy się, jak ja na przykład, tak sobie sam sobie zadałem pytanie, jak ja Co robię? Czy chcę przebywać z moją żoną, kiedy pojawiają się między nami trudności? Co ja robię? Kiedy jest jakiś konflikt, jakieś nieporozumienie, jakaś różnica zdań, co ja wtedy robię? Ja powiem wam szczerze, że w mojej rodzinie moja mama mnie bardzo szybko pewnych rzeczy nauczyła. Ponieważ no, telewizja była u nas obecna w domu i to były czasy, kiedy wchodziły amerykańskie seriale i nowe zwyczaje. No to wiecie, jako młody, ten zbuntowany człowiek, zobaczyłem w tych serialach amerykańskich, że jak jest jakaś tam kłótnia, no to dziecko wychodzi, idzie do siebie do pokoju i drzwiami pum, nie? I koniec. No i wiecie, była dla mnie to nowość, popatrzyłem jeden film, drugi film, no i przy takiej sytuacji zrobiłem to w moim domu. No to wiecie, zostałem bardzo szybko z tego wyleczony, boleśnie. I dziękuję Bogu za to, bo zrozumiałem, że nie w ten sposób się konflikty rozwiązuje. Że nie w ten sposób rozwiązuje się trudne sytuacje w małżeństwie i trudne sytuacje między dziećmi a rodzicami. Że co ja robię? Jak powinno moje zachowanie w rodzinie wyglądać, jeżeli jest trudna sytuacja? Dalej, jak traktuję w ogóle moją rodzinę? Czy to jest coś, dla czego ja poświęcam też swoje życie, czy to traktuję jako przymus, obowiązek? No dobra, jest ta żona, są te dzieci, muszę iść im tam pomóc, muszę iść, nie wiem, tam żonie pozmywać naczynia, czy nie wiem, w piecu napalić, czy cokolwiek jeszcze innego. Czy ja w ten sposób powinienem w ogóle rodzinę traktować? Rodzina jest obowiązkiem, ale to tak jak dzieci są obowiązkiem, a to jest słodki obowiązek, tak? Mówią. To jest trud, to trzeba wstać. Wiecie, mój syn dzisiaj gorączki wczoraj dostał i trzeba było wstać do niego, trzeba mu podać te leki. Bo widać było, że jest źle, bo się wierci, bo stęka, bo narzeka. Trzeba wstać, nie było lekko. Ale czy ja narzekałem? Ojejku, znowu ten dzieciak, nie? Nie. Właściwa postawa w rodzinie to jest taka, kiedy ja mówię, ja mam usłużyć. Dalej. Czy po co w ogóle mam rodzinę? Po co ja założyłem rodzinę? Tylko dlatego, że jakaś tam Ania się trafiła i mi się spodobała i chciałem z nią żyć? To po co założyłem rodzinę? Albo po to, żeby na starość było komu się mną zająć? Albo po to mam rodzinę, że jak nie mam sam stołu nie przestawię, no to mi żona jest potrzebna, żeby stół przenieść? Po to mam rodzinę? No nie po to mam rodzinę. Nie do tego rodzina w ogóle służy, tak? Nie do tego Bóg rodzinę powołał. To jest przedmiotowe traktowanie rodziny. Czy pracuję tylko dla siebie i wyniki mojej pracy są dla mnie? Nie mówię tylko o pieniądzach, chociaż to też jest ważne. Wiecie, ja jestem, w mojej rodzinie jestem jedynym wyżywicielem, tak? To tak według światowego języka, bo Bóg jest żywicielem. Ale ja jedyny pracuję. To mam teraz powiedzieć mojej żonie, słuchaj, nie kupisz sobie tego, bo ja to zarabiam. Nie, ja pracuję dla wspólnego dobra. Jeżeli ja pójdę napalić w piecu, to nie odkręcę sobie tylko krzejnika u siebie w pokoju, tylko u dzieci też. Bo ja napaliłem w piecu. Nie, jeżeli ja pracuję, pracuję dla wspólnego dobra. Dla mojej rodziny. Tak? Wynik tej mojej pracy finansowy i ten cielesny jest dla mojej rodziny. No i tak właśnie powinna wyglądać rodzina. Bóg właśnie do tego rodzinę powołał. Dawniej, w czasach Abrahama, rodzina była wielka. I słuchajcie, taki chłop jak ja, mający swoją żonę i swoje dzieci, musiał się i tak ojcu podporządkować, bo mieszkał pod jego namiotem. Bo ojciec był, dopóki ojciec żył, to ojciec rządził wszystkim. I taka rodzina funkcjonowała. I to było, wiecie, to było stado ludzi. To nie było jakieś tam dwoje dzieci i dwoje, nie wiem, jeszcze starszych wujków, tak? To było, wiecie, jak to się dzieci wtedy rodziły. Kilkanaście czasem. Później te dzieci miały dzieci. I przy tym dziadku jednym mieszkały. I dziadek wszystkim zarządzał. Takie było życie rodziny. Ludzie byli nauczeni właściwych relacji. Ale wiecie, skoro rodzina to jest najmniejsza komórka kościoła, to jest ten najmniejszy, malutynki kościółek, to jak teraz wygląda ten troszeczkę większy? Zbór, społeczność, któraś, jakaś. Ich jest dużo. Nie mówimy o ogólnym wymiarze kościoła, bo to wiecie, wielu zaraz sprowadza sprawę, że on kościół duchowy wie. No tak, oczywiście. To tak samo ty i ja jesteśmy człowiekiem i ten sąsiad tam też jest człowiekiem, ale to nie moja rodzina. Zbór to jest kolejna rzecz po rodzinie. I te same zasady, które dotyczą rodziny mojej czy twojej, te same zasady dotyczą zboru, bo to jest Boży porządek, on jest niezmienny. On tak samo odnosi się do całego Kościoła. Jest głowa, która jest Chrystusem i jest oblubienica, która jest Kościołem. Czy przychodzę tutaj na społeczności, żeby, no co, żeby się tylko zbudować? Czy po to tutaj tylko jestem? Czy przychodzę tylko po to, żeby dla siebie coś czerpać? Jak traktuję w ogóle tą społeczność? Czy to jest moja rodzina? Czy to jest moja najbliższa rodzina? Słuchajcie, według Bożego Słowa to wy jesteście moją najbliższą rodziną, a nie nawet moja mama i mój tata, których bardzo kocham i którzy są dla mnie też rodziną. Ale to wy jesteście najbliższą rodziną, bo tu razem tworzymy społeczność, bo tu razem jesteśmy. Ale wiecie, czy ja tu przychodzę, bo muszę, no bo tak trzeba, no bo jest niedziela, trzeba iść do kościoła. To myślenie doprowadziło do tego, co widzimy, co jest w kościele katolickim. Ludzie idą, bo trzeba iść do kościoła. Tak nie, rodzina nie funkcjonuje. Tak rodzina nie działa. Ja jestem tutaj, bo to jest moja rodzina. Ciocia tu przyjeżdża, bardzo często mówi, że tu jest moja rodzina. Chociaż jest praktycznie sama wierząca, tak? I ma wielką swoją rodzinę. Ale tu jest też jej rodzina. Czy przychodzę tylko po to, żeby się dobrze poczuć i coś tylko wziąć? Czy tak samo jak w mojej rodzinie też potrzeba tego, żebym ja też coś dał? Żebym przede wszystkim się określił, to jest moja rodzina, czy nie moja rodzina. Czy ja tutaj chcę tworzyć tą rodzinę, czy ja nie chcę tworzyć tej rodziny, czy ja tylko będę na kocią łapę. Wiecie, moja babcia ma takie powiedzenie, ono jest bardzo dobre. Gość to jest 6 godzin. Po 6 godzinach to już jest domownik. Tak, to jest prawda. Gościa się inaczej traktuje. Domownika się inaczej traktuje. Jak wygląda moja praca dla społeczności, dla tej rodziny duchowej tutaj, dla tej rodziny zborowej? Jak wygląda moja praca? Czy dzielę się, już nie mówię znowu, słuchajcie, te pieniądze, to jest taki kontrowersyjny temat, zawsze jak się powie o pieniądzach, to się gdzieś coś porusza, ale to nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o wyniki twojego pracy, twojego życia, czy się dzielisz z tą społecznością, czy chcesz się dzielić. Wiecie, dlaczego ja was tutaj zawsze zachęcam, żeby mówić świadectwo? Bo to nie jest wystąpienie jednego aktora, gdzie ja mówię, a wy słuchacie, albo inny brat, który tu nas odwiedzi, stanie i powie i koniec. Przyszli, nakarmili się i poszli. Robert tu dzisiaj opowiadał świadectwo. Bardzo mi się to podobało. Przypomniała mi się też taka sytuacja, taka scena. Z tym samym bratem, nie będę go teraz wymieniał. Z tym samym bratem. Byłem też na tej konferencji, na takiej konferencji. Ten brat wyszedł i mówi, słuchajcie, będziemy się teraz modlić. Będziemy się teraz modlić. To było w pewnym zborze. Będziemy się teraz modlić. Ale mówi, słuchajcie, to nie ode mnie zależy. To od Boga zależy. Ale wy też się módlcie. Bo wcale to Bóg przeze mnie nie musi tego człowieka uzdrowić. Ale może przez twoją właśnie modlitwę. No i wiecie, na początku było cudownie. Wszyscy się modlili. Brat się modlił. Ludzie podchodzili po kolei. Brat z pastorem tamtego zboru kładli na niego ręce. Modlili się, chwała Bogu. Ale wiecie co, z biegiem czasu robiło się coraz puściej. A ten brat mówi, słuchajcie, módlcie się razem ze mną, bo ja nie jestem Supermanem. Ja potrzebuję też, żebyście wy modlili się. I wiecie, na sam koniec w tej sali został się pastor, brat, który obsługiwał nagłośnienie i rzutnik, żona pastora, ten brat, który przyjechał z usługą, no i ja. I wiecie, na sam koniec już wszyscy poszli, wszyscy się wymodlili, wszyscy swoje dostali, i na sam koniec wyszedł pastor. Mówi, słuchaj, ja też chcę, bo coś mnie tam trapi, bo coś mnie tam dolega, ja też chcę, żebyś się pomodlił. Gdzie się podziała rodzina pastora? Zbór pastora? Gdzie się podział? Wiecie co, dla mnie było szokiem to. Nie wytrzymałem, wiecie, od razu po tej modlitwie powiedziałem, że wiecie co, po prostu mam wrażenie, że każdy przyszedł, otarł ręką usta, dobre było, i se poszedł. Tak nie funkcjonuje rodzina. Został się pastor, którego trzeba było się modlić, bo był chory, bo go coś dolegało mu. Została się żona, no żona to żona, żona jest zawsze przy pastorze, tak? Został się brat od nagłośnienia, no bo ktoś musi w końcu wyłączyć światło. I ja jedyny fanatyk. Słuchajcie, jaki to jest straszny obraz. Tak wygląda rodzina? Tak wygląda zbór? Czy tak wygląda Kościół? Wiecie, wielu mówi to, ale wolność, w Chrystusie mamy wolność. Wiecie co? Nie rozumieją, nie ograniczają, nie rozdzielają wolności. W zeszłym tygodniu chciałem się z wami podzielić, akurat brat Konstantyn nie ubiegł, więc nie do końca powiedziałem o tej wolności słowo. Ale słuchajcie, wolność w Chrystusie to nie jest wolność, że ja mogę robić, co chcę, kiedy chcę i jak chcę. To nie jest ta wolność, to jest wolność ciała, która prowadzi do grzechu, do śmierci. To nie jest ta wolność, to jest pomyłka. Chrystus nie uwolnił mnie po to, żebym teraz mógł sobie robić, co chcę, jak chcę i kiedy chcę. Bo mi się tak chce. No bo już mi się znudziło to już sobie idę, a niech oni się tam modlą. To nie jest ta wolność. My tego nie rozumiemy bardzo często. Pierwszy Tesaloniczan. 5 rozdział. Mamy tutaj mowę o trudnych rzeczach. Bo jak, słuchajcie, w rodzinie, tej cielesnej rodzinie, jest też coś takiego jak hierarchia. W moim domu moje dzieci nie rządzą. W moim domu moje dzieci nie mówią mi, co ja mam zrobić. One mogą przyjść poprosić mnie, tato, słuchaj, bo chcę to albo to. I wtedy jest decyzja, albo mama, albo tata podejmują decyzję. W moim domu nie ma tak, że każdy robi, co chce. No bo wolność. Bo wolności jesteśmy powołani. Nie, jest pewna hierarchia. Ja przed Bogiem odpowiadam za mój dom. Tak? Każdy mężczyzna jest głową swojej rodziny. I on przed Bogiem odpowiada za swój dom, za decyzje, jakie są podjęte. Jeżeli, co się mówi, że kobieta jest szyją i ta szyja jakoś tym mężem zakręci i okręci go wokół palca, mąż za to odpowiada, że dał się okręcić. Jest ustalona hierarchia. W zborze też jest hierarchia. I właśnie przeczytajmy teraz o tym układzie. Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział od 12 wersetu. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Powiem wam, że to słowo dla mnie było w ogóle całkowicie niezrozumiałe, kiedy tam w Warszawie mieszkałem i tam do zboru chodziłem, należałem. I ile razy się mojemu pastorowi dostało ode mnie, bo mu powiedziałem, ale wiecie co, ja do tej pory uważam, że ja miałem rację, miałem właściwe zdanie. Ale ile razy ja poszedłem i powiedziałem, to jest źle, to jest źle, to jest źle. Wiecie co, to nie tędy droga. Ja dopiero teraz, będąc tutaj, te 2 lata tutaj, troszkę więcej niż 2 lata, to jest dla mnie czas, kiedy ja dopiero patrzę, że to nie tędy droga. Jakby to wyglądało, jakby teraz żona przyszła i mówiła na swojego męża, bo on jest taki, bo on jest taki, bo on jest taki. Jak to świadczy o rodzinie? A jak to świadczy o mnie? Tu jest powiedziane, żebyśmy darzyli uznaniem tych, którzy pracują. Słuchajcie, nie jest łatwo. Nie jest łatwo tu stanąć. Nie jest łatwo powiedzieć słowo, mając... Jeżeli nie mam świadomości, że Bóg mnie za to rozliczy, to jeszcze mogę sobie stąd pogadać różne rzeczy. A jeżeli mam świadomość, że Bóg mnie za to rozliczy, a bardzo często jest tak, że jeżeli ja coś mówię, to w moim życiu później Bóg mi pokazuje, dobrze, powiedziałeś, teraz to sprawdzimy, jak to w twoim życiu jest zastosowane, to jest dużo trudniej tutaj coś stanąć i powiedzieć. I mam tego świadomość. Krytykowałem mojego pastora. Krytykowałem to, co się dzieje. Krytykowałem decyzje, które tam były. Wiecie co? Krytykowałem mój zbór. Pomimo tego, że miałem rację, to było niewłaściwe. Bo to była nie tędy droga. W ten sposób, jeżeli mąż będzie mówił ciągle o swojej żonie, słuchaj, nie umiesz gotować, ta zupa jest cały czas zasłona, nie umiesz, nie umiesz. To jak ona będzie miała mobilizację do tego, żeby w końcu zrobić dobrą zupę? Ona będzie miała dość w końcu swojego męża. Jeżeli tak samo będziemy traktowali przełożonych, ja nie mówię to tylko o mnie. Ja po prostu zrozumiałem to, jak się traktuje przełożonych w innych zborach, jak ja sam traktowałem. To w końcu będzie u mnie dość. Bo jak już tylko zobaczy, że ja się zbliżam, to będzie wiedział, ojejku, znowu chce mi coś powiedzieć. I wiecie, mój pastor tak reagował. Ojejku, co mi znowu chcesz powiedzieć? Słuchajcie, to jest niewłaściwe, to nie jest tędy droga. Nie jest tędy droga, jeżeli się podnosi rękę przeciwko komuś, kto stoi na czele społeczności. Jeżeli się o nim źle mówi, jeżeli się na niego narzeka, to jest diabelska metoda. Za tym stoi diabeł i żebyście od razu wszyscy o tym wiedzieli. Pomagacie diabłu. Jeżeli narzekamy, jeżeli ja narzekam na kogoś, robię robotę za diabła. On mówi, uff, dobrze, Hubert mi pomógł. O, jak kochany ten Hubert. Oskarżył tego brata. To dobrze. To dobrze, ja już nie muszę tego robić. On już za mnie załatwił sprawę. Słuchajcie, znam małżeństwo, które jest 20 lat w jednym zborze. Zaczęli tam. Nawrócili się. Są 20 lat w tym zborze, chociaż zbór pomalutku, ale odchodzi od drogi pańskiej. Wkradają się coraz to nowe, zwodnicze nauki. Ale ten brat im powiedział, słuchaj, ja ich kocham. Ja chcę, dopóki ja tu mogę być, dopóki mnie nie usuną mnie ze zboru, dopóki mnie nie skreślą, dopóki mnie dyscyplinarnie nie zwolnią, bo mówię, to ja chcę być i w miłości moim braciom mówić, słuchajcie, nie tędy droga. Oni mnie nie słuchają. Ale ja chcę im to mówić, bo ich kocham. Wiecie, jaka to jest ważna postawa? Człowiek, który kocha, który modli się i który nie krytykuje. A to czasem za bohaterów uchodzą ci, którzy są w stanie wstać na nabożeństwie czy w czasie ogólnego zgromadzenia i wytknąć pastorowi błędy. To są bohaterowie ciała. I nie powiem, że diabeł ich nie używa. Nie wiem, kto ich używa. Ale to jest zdecydowane grzech i postawienie się przeciwko Bożemu Słowu. Wyraźnie to mówię. Wszystkim, sobie też. I słuchajcie, najłatwiej jest źle mówić. No najłatwiej mi jest źle powiedzieć, nie wiem, na Dawida, że nie wiem, że siedzi, nie wiem, że Biblię sobie tu położył, jak on w ogóle usiadł. No najłatwiej mi jest na niego tak mówić. To najprościej, najszybciej. To cielesnemu człowiekowi najszybciej przyjdzie. Jeżeli tak postępujesz, żyjesz w ciele i w ciele żyjąc nie możesz się podobać Bogu. Jeżeli ja tylko będę miał skrytykować Dawida, to chodzę w ciele, przepraszam, ale to jestem cielesnym chrześcijaninem. Nic nie mam wspólnego z Duchem Bożym. To nic nie buduje. A już z pewnością jemu to nie da życia. Jeżeli ja mu powiem, jak ty siedzisz? Albo do cioci powiem, jak ten Dawid siedzi, to już w ogóle jeszcze gorsza jest sytuacja. Wiecie, nie róbmy diabelskiej roboty, nie współpracujmy z diabłem, nie słuchajmy się ciała, nie chodźmy w ciele. Jakuba w 5 rozdziale, w 9 wersecie jest powiedziane tak, nie narzekajcie bracia jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto sędzia już u drzwi stoi. Nie narzekajcie bracia jedni na drugich. Ile razy było tak, że ja mówiłem, a wiesz, ty z tego zboru, ojejku, jaka tam jest nauka, ojejku. No i co to dało? Czy komuś to dało życie? Albo ktoś tam mówi, no bo ja tam idę, bo tam coś tam, jakąś konferencję robią. A ja mówię, ojej, gdzie ty idziesz, nie? Czemu oni tam uczą? Co to jest w ogóle? To nie jest tędy droga, to są bracia, nawet jeżeli się mylą. Gdybyście mnie znali 5 lat temu, Robert mnie zna z tamtych czasów. Wiecie, to była zupełnie inna nauka, w której ja byłem. Zupełnie inna.
Nie, to już wtedy.
No my żeśmy to, tak, wtedy no, ale wiecie, ale to po prostu to był odlot. To było w ogóle, tak jak to jeden z braci od ewangelicznych mówi, Biblia plus. Słuchajcie, no i co? I co, gdybyście mnie wtedy poznali i mnie krytykowali wtedy, czy dało mi to życie? Zobaczcie, ale jednak Bóg mnie z tego wyciągnął. Pokazał mi, obśmiał mi. Ciocia też widziała pewne rzeczy. Bóg pewne rzeczy obśmiał po prostu. Mówi, słuchaj, to nie ty rządzisz mną, ale ja rządzę tobą. To nie jest na twoje wypowiadanie się coś zmieni, tylko na moje słowo się coś zmienia. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. W tej społeczności. Mówię to wprost i jasno. Koniec z narzekaniem. Koniec z narzekaniem jedni na drugich. Ja nie chcę słyszeć, żeby tu ktoś na kogoś coś źle mówił. Jeżeli jest coś złego, bo wiecie, no zdarza się, tak? Jeżeli jest coś złego, tak? Jeżeli... A, się Dawida uczepiłem. Jeżeli teraz coś widzę, że w Dawidzie jest złego i nie wiem, będę rozmawiał z ciocią, to jest pierwsza rzecz, oczywiście, bo Dawid, nie wiem, coś tam, ciociu, słuchaj, módlmy się. To jest jedyne rozwiązanie. kiedy ja mogę stwierdzić, że coś jest złego. Coś jest złego w tym zborze? Jest złego, siadamy, modlimy się. Błogosławimy tych ludzi. Żeby oni wyszli na prostą. No, na przykład były takie sprawy z Dawidem, ale to akurat, wiecie, to jest było blisko, tak? Dawida to wszyscy kochamy i jak była taka sytuacja, że miał trudny czas, to wszyscy się modlili. Nikt nie mówił, o to Dawid, o, co on w ogóle, o chłopie, nie? I wiecie, i tak samo trzeba robić z tymi, którzy są gdzieś tam może dalej. Z tymi, którzy są w tych zborach, w których jest dziwna nauka, bo jest dziwna nauka i nie ulega to wątpliwości. Ale co Bóg ich nie może podźwignąć? Moja modlitwa nie ma szans dotrzeć do Boga, żeby ich zmienić? Muszę na nich gadać? Nie, ja nie chcę już gadać. Jeżeli mnie złapiecie na tym, że ja coś zacznę na kogoś narzekać, to przypomnijcie mi te słowa i powiedzcie mi teraz go pobłogosław i się o niego pomódl. Bardzo was proszę o to. Nie chcę, żeby tutaj takie rzeczy były. Wiecie co? Przez samo narzekanie tracimy namaszczenie. Tracimy, zasmucamy Ducha Świętego, bo jesteśmy nieposłuszni chociażby temu wersetowi z Jakuba 5-9. Nieposłuszni jesteśmy. Dalej, jeżeli pozwalamy, żeby ktoś przy mnie narzekał, to ja też tracę to namaszczenie. Bo ja nie mówię wyraźnie o grzechu. Bo ja nie piętnuję tego grzechu. Bo ja nie napominam brata czy siostry, słuchaj, przestań, nie narzekaj, tylko się módl. Nie, bo w mojej obecności jeszcze ktoś narzeka. Ja tracę na tym. Ja nie chcę tracić. Ja nie chcę tracić Bożego namaszczenia, Bożego pomazania. Ja chcę wzrastać, a nie się cofać. Więc od razu mówię, słuchajcie, koniec narzekania. Nie ma złych słów na innych braci. Jeżeli są, to tylko po to, żeby się modlić w szczerości serca. Nie po to, żeby komuś obrobić, brzydko powiedziawszy, cztery litery. 1 Piotra, 2:5, drugi rozdział, 5 werset, jest powiedziane tak. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dom duchowy, dom, w którym mamy mieszkać. Ale słuchajcie, więc nie jesteśmy tacy znowu duchowi, że my nie przebywamy w ciele. Jest powiedziane, żeby cały duch, dusza i ciało było zachowane bez nagany. To jeżeli ciało ma być zachowane bez nagany, to ciałem też ma być obecny w społeczności. I mam budować się w domu, mam się angażować, mam być rodziną. Tego Bóg chce. Od ciebie i ode mnie. Wiecie, wielu jest pokrzywdzonych ludzi. Wielu jest kochanych braci, naprawdę gdzieś tam w zborach pokrzywdzonych. Rzeczywiście, słusznie. Tak, mają rację, oni są pokrzywdzeni. Widziałem wielu ich takich, ale słuchajcie, oni nie potrafią się później odnaleźć. Przez to, że zostali pokrzywdzeni, nie umieją z tym pokrzywdzeniem zostawić tego Panu, tylko zaczynają właśnie stawać się takimi sędziami. A, bo tu nie tak, albo w tym zborze to nie tak, albo w tym zborze to nie tak. I podobało mi się kazanie, bo brat Jan Gulika mówił, że później taki człowiek staje się tak duchowy, że już mu jest wszędzie źle. Że on jest tak duchowy, że już w żadnej społeczności po prostu, bo on widzi wszystkie ten. I później znajduje sobie drugiego takiego duchowego i powstaje co? Powstaje kościół domowy. Tak, słuchajcie, kościół domowy powstaje. I później to jest tak, że to jest taka grupa wzajemnej adoracji. Słuchajcie, ci, którzy mówią, że teraz jest potrzeba, żeby tu istniały kościoły domowe, są w wielkim błędzie. Dlaczego? Bo to są najczęściej ludzie, którzy nie umieją w żadnym innym zborze wytrzymać i przeżyć. Dlaczego? Oglądaliśmy w piątek prześladowany kościół, relacje. Widzieliście kościół w Chinach? Tylko domowy kościół był w Chinach? Tam, gdzie prześladowany? Tam, gdzie pastorowi drzwi do kościoła zaspawali? To był domowy kościół? Widzieliście zdjęcia z kościoła normalnego w Chinach? Gdzie był prześladowany? Bo chcieli kupić większy budynek, bo w tym budynku, w którym kościół się gromadził, to się nie mieścili? Widzieliście to? Słuchajcie, kościół domowy w naszych warunkach, jeżeli ktoś mówi, że kościół instytucjonalny to już jest złe i zwiedzenie, kościół domowy w naszych warunkach to jest kościół wzajemnej adoracji. Ludzi, którzy się spotykają, bo się lubią. Ludzi, którzy się spotykają, bo tak bardzo się lubią. Bo pewnie do mojego domu nie przyjdzie ktoś, z kim ja mam problem, albo ktoś, kto ze mną ma problem. To będzie tylko grupka wzajemnej adoracji. Nie będzie żadnego wzrostu w takim kościele. Widziałem, słuchajcie, mówię wam to z doświadczenia, bo widziałem kilka takich grup. Tam już dochodzi do tego, że jeżeli się pojawia grzech, to każdy siebie tak kocha i każdy tak jest wyrozumiały, że o tym grzechu się nie mówi. Tutaj jest dużo trudniej funkcjonować, bo tu przychodzą różni ludzie. Kościół instytucjonalny jak na razie nie jest kościołem, który jest prześladowany, ani ten, który prześladuje chrześcijan. Jeżeli nie umiesz żyć w takim kościele, to nie umiesz tak naprawdę w żadnym kościele żyć. I to musimy sobie jasno i wyraźnie powiedzieć. Słuchajcie, kiedyś do mnie napisał taki brat, nie wiem, czy to brat, trudno mi stwierdzić, mianował się bratem. 20 lat w jednym zborze. Czy 15, nie chcę skłamać. No, ale długo. Był w jednym zborze, ale nigdy nie był jego członkiem. I on do mnie pisze rozpaczliwy list. Słuchaj, bracie, bo tam pastor i starsi, to i to. I jak chciałem to powiedzieć, to mi powiedziano, że nie jestem członkiem i nie mogę zabrać głosu na spotkaniu członkowskim. Co to dało? Człowieku, gdzie ty jesteś? Co, nie umiesz z nimi żyć? A nie chcesz się z nimi zaangażować? Stoisz z boku, przychodzisz, korzystasz i krytykujesz? Krytykujesz pastora i starszych, zamiast o nich się modlić? Piszesz do kogoś, kogo nie znasz, bo ja nie znałem tego człowieka. W ogóle nie wiem, skąd on się wziął. Słuchajcie, jeżeli w ten sposób będziemy żyć, bo tu jest zły pastor, bo tu jest złe nauczanie, bo tu jest źle, to nigdzie nie będziesz. Zamkniesz się w domu, stworzysz własny duchowy kościół domowy. Tylko tam nie ma żadnego wzrostu, to ja wam od razu mówię. Tam nie ma wzrostu, bo tam wszyscy się tak kochają i szanują, że nikt nie będzie mówił o grzechu. Kiedyś przyszła do starszego brata siostra, ten brat ją pierwszy raz spotkał i ten brat się pyta, no siostro, z jakiego ty zboru jesteś? A ona mówi, ja to wolę nie mówić, z jakiego jestem zboru, bo to ja to na to tak nie patrzę, ja po prostu jestem chrześcijanką. Wiecie co? To jest tak, jakby ktoś się do mnie przyszedł i zapytał, no gdzie jest twoja rodzina? A no ja to nie chcę tam na rodzinę zwracać uwagi, ja to jestem obywatel świata, jestem człowiekiem i wszystko, co ludzkie, nie jest mi obce. To wypieram się mojej rodziny. To są ci najbliżsi, z którymi żyję, z tymi, którzy wiedzą, że jak ja śpię, to chrapię, albo jak coś tam nie znają od początku do końca, słabości moje, wszystko, co jest złe we mnie, to są ci najbliżsi, którzy mnie widzą i rozumieją. A ona się wyparła. Wyparła się z boru, w którym była, bo ona twierdzi, że woli być chrześcijanką. Słuchajcie, to tak jakby się wyparł rodziny. Pamiętajmy o tym. Słowo Boże mówi, że jesteśmy jednym ciałem. Tak? Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, nie czytajmy tego, to jest duży fragment, ale tam jest powiedziane, jest wymieniony, każdy z nas jest ręką, nogą, okiem i tak dalej, i tak dalej. Każdy ma swoją funkcję. Jeden z braci powiedział takie słowo, które mi bardzo zapadło, że w kościele nie ma miejsca na szare myszki. W kościele nie ma miejsca na niedziałające organy, na niedziałające członki. Jaki masz niepotrzebny członek w ciele? Jaki masz? Nawet jeżeli twierdzisz, że on jest niepotrzebny, to Bóg stworzył tak, żeby ciało było doskonałe. Nie ma niepotrzebnych rzeczy. Niektórzy mówią, że wyrostek robaczkowy to jest tam taka niepotrzebna rzecz i można wyciąć. Ale to nie jest do końca prawda, bo dużo różnych rzeczy też się dzieje właśnie w organizmie człowieka. Jest naruszona wtedy ta równowaga. Nie pytaj, co Ameryka zrobi dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla Ameryki, to chyba Kennedy powiedział, tak? Jeżeli dobrze kojarzę. Ale wiecie, można to odwrócić w drugą stronę. Nie pytaj, co zbór robi dla ciebie, ale co ty dla zboru. Jesteś w tej rodzinie, to nie pytaj, co mi się należy, tylko co ja mogę tu zrobić. Oto moje ręce, oto moja głowa, oto moje nogi, oto moja kieszeń. To też. Nie pytaj, co ja tutaj dostanę, tylko co ja mogę tu dać. Wiecie, z tymi ludźmi właśnie, którzy podchodzili ze wszystkich zborów, bo wszędzie jest źle, wielokrotnie się rozmawia i oni mówią, bo tam nie było miłości. A ty dałeś tą miłość? A zaniosłeś tą miłość do tego zboru? Oczekiwałeś, że ci dadzą. A czy ty coś dałeś? Czy ty dałeś miłość? Bo tam nie było tego. A czy ty to dałeś? Czy ty to zrobiłeś? Bo oni nie robią tam tych takich i takich rzeczy. A czy ty to robisz? Przecież mogłeś. Byłeś w tym zborze, to mogłeś to zrobić. Bo w mojej rodzinie, nie wiem, jak przyjdę do domu, to jest nienapalane w piecu. A co, sam nie mogę napalić? Mogę. Więc wiecie, nigdy nie pójdźmy tą drogą, żebyśmy tylko oczekiwali, że coś się nam należy. Bycie w społeczności to jest bycie rodziną. Samotny chrześcijanin to jest niestety chrześcijanin, który żyje w ciele. On nie jest w stanie być prowadzony przez Ducha Bożego. Chyba, że gdzieś żyje, wiecie, gdzieś tam hen daleko i po prostu nie ma społeczności. Ale w naszym kraju, zobaczcie, takie małe miasto jak Grodzisk, a zbór za zborem. Kiedyś była podobno zasada taka, nie wiem, bo to było dawne lata, ja to słyszałem od starszych braci, ale była taka niepisana zasada między zborami. Ochrzciłeś się w tym zborze, to w tym zborze zostajesz i w tym zborze służysz. I w tym zborze starsi mają za ciebie odpowiedzialność. I w tym zborze mamy, wiemy, że to jest mój członek i że to ja mam się o niego dbać. Że ta siostra przychodzi do tego zboru, w którym ja jestem, i ona jest chrzczona w tym zborze i ja w tym zborze jestem. To była taka niepisana zasada. Później zaczęła się chrześcijańska wolność na wzór amerykański i zaczęło się podróżowanie między zborami. Tak. Tak jak shopping, to teraz Churchill. Podróżowanie między zborami się zaczęło. Wiecie, ja rozumiem, tak jak my, no trudno nam by było dojeżdżać teraz stąd do Warszawy na nabożeństwa do rodzimego zboru, ale gdybym, powiem wam jedno, gdybym mieszkał w Warszawie, chociaż wiem, jaki zbór mój rodzimy jest, chociaż wiele rzeczy mi się tam nie podoba, ale powiem wam jedno, ja bym tam był. Niezależnie od tego, co by się tam działo, bym tam był po to, żeby tym braciom, którzy jeszcze może coś z nich być, żeby ich zapalać, ich wyrywać, im dodawać sił, żeby modlić się o pastora, o starszych, o radę zboru, o decyzję, żeby pewnych rzeczy może tam nie podejmowali, jak mi się tam pewne rzeczy nie podobały. Ja bym tam był. To jest naturalne miejsce chrześcijańskie. No ale jeżeli ja wyjechałem, wyprowadziłem się z mojego rodzinnego miasta i mieszkam teraz tutaj, to tu jest moje miejsce. Tu sobie mam znaleźć społeczność. Tu mam znaleźć służbę. Jeden brat kiedyś, jak miałem właśnie taki, mieliśmy dylemat tylko, co się przyprowadziliśmy, byliśmy tu w jednym zborze, powiedział mi takie słowo, to w ogóle był gość, to był człowiek, który przyjechał w gościnę, to nie był członek tego zboru, tylko po prostu brat, który przyjechał w gościnę. On mówi, słuchaj, tu gdzie mieszkasz, to tu służysz. I to jest prawda, bo tu chodzę do sklepu, bo tu moje dzieci chodzą do szkoły, bo tu mam więcej relacji. Pomimo tego, że pracuję w Warszawie, to tu mam więcej relacji takich ludzkich. Następna zagadka, która chyba nam trochę też i oczy otworzy. Jak otworzymy pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. I przeczytamy od 3 do 6. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism. I że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. I że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Ostatni werset. Ilu braciom? Więcej niż 500. A w dzień pięćdziesiątnicy ilu było braci zebranych razem na modlitwie? Jaka jest 500 minus 120? 380. Słuchajcie, gdzie jest 380 braci, którym Jezus się ukazał? Gdzie jest tych 380 braci, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie, bo Jezus ukazał się tylko tym, którzy uwierzyli? Jest zresztą jest powiedziane braci. Gdzie jest 300 ponad, tak? Ponad 380 braci, bo im się naraz ukazał, to już nie ma zmiłu. Gdzie oni są? No oni są duchowi. Oni poszli do domów i byli duchowi. Zamknęli się w domach i stworzyli kościół domowy. A 120 było razem w jednym miejscu. Nieważne, jacy byli. Nieważne, że ten był taki, a tamten był taki. Ale byli razem i czekali na Bożą obietnicę. I na kogo Duch Święty stąpił? Na 380 pozamykanych w domach? Albo gdzieś tam? Na 120. Tych, którzy byli razem. A dlaczego? Dlatego, że jest powiedziane, żebyśmy się budowali w dom duchowy, w kapłaństwo święte. Jeżeli ja postanawiam zrezygnować z siebie, bo życie w rodzinie nie jest lekkie czasem. Bo mi się nie chce czasem pewnych rzeczy zrobić, a muszę zrobić. Bo ich kocham, bo kocham moją żonę, bo chcę też pomóc jej, bo nie chcę też, żeby była ze wszystkim sama, bo ze wszystkimi rzeczami sobie sama nie poradzi, bo ktoś też musi iść do pracy i zarobić, to myślicie, że mi się chce chodzić do pracy? Ja bym sobie posiedział w domu z dziećmi. I tak mam mało tej pracy, ale bym się chętnie bym się z dziećmi posiedział. Bawił się, powygłupiał, żonę obciążył. Ale nie, to jest mój obowiązek. Dzięki Bogu za moją pracę, bo ona mi daje dużo satysfakcji. Widzicie, widzicie tą różnicę? Jeżeli Kościół jest razem, razem w jednym miejscu, niezależnie od okoliczności, ich nie obchodziło to, byli zamknięci w tej górnej, bo bali się Żydów, ale byli razem w jednym miejscu. Nie porozchodzili się, nie potworzyli malutkich grupeczek. I na nich Duch Święty został wylany, nie na tamtych. Wiecie, dzisiaj chcę dać wam zachętę. Nie jest łatwo w rodzinie też żyć czasem. Nie jest łatwo, bo najbardziej boli od bliskich. Najbardziej mnie boli, jeżeli mam z żoną konflikt. To mnie to najbardziej boli niż z kimś innym tam, z pracy czy z, nie wiem, człowiekiem z ulicy. Bardziej boli z żoną konflikt. Bardziej bolą trudne słowa, które ja usłyszę od brata czy od siostry. To bardziej boli. Ale ktoś bardzo mądrze powiedział, że jeżeli brat ciebie rani, to nie jest on, tylko to Bóg, który sprawdza twoje serce. To jest bardzo mądra rzecz. Nie wzrośniesz, jeżeli nie trwale nie zaangażujesz się gdzieś w społeczności i nie będziesz trwale określonym jej członkiem. Nie wzrośniesz, bo będziesz takim, brat Guńka to nazywa wolny elektron, albo dusza się błąka. Tak, trochę tu, taki kot. Przyjdę, najem się, pójdę, robię co chcę. To nie jest Boża wola, żebyś ty miał duchowe relacje z Panem, a Kościół to już tam, to jest instytucja, to jest straszne. Dzięki Bogu żyjemy jeszcze w wolnym kraju. Dzięki Bogu w tym zborze może być głoszone Słowo Boże. I dzięki Bogu, zobaczcie, pomimo tego, że Kościół Chrześcijan Baptystów jest w ekumenii, z którą w większości się chyba tutaj nie zgadzamy, to możemy to wyraźnie i jasno powiedzieć. My nie zgadzamy się z ekumenią. I nie przychodzi nikt, nie zamyka nam budynku i nie wywala nas stąd. Mamy wolność w Chrystusie. Jeszcze mamy. Możemy się tu spokojnie gromadzić. Czego chcesz jeszcze więcej? Chcę was zachęcić do zastanowienia się, do modlitwy. To jest mała społeczność. To nie będzie lekko. W małych społecznościach nigdy nie jest lekko. W dużej możesz być anonimowy, przemycisz się, a przyjdziesz, posiedzisz. Nikt ci nawet nie zwróci uwagi na twoje życie. W małej społeczności widać wszystko. Widać. Jeżeli myślicie, że nie widać, to się oszukujecie. Stąd stojąc też widać. Powiem wam, że to jest dla mnie szokiem. Jak dużo rzeczy widać, jak się tu stoi i patrzy się na nas. To jest miejsce, które jest otwarte dla wierzących ludzi. Dla was też. Jesteście tu, niektórzy z was są tu już tyle czasu, że warto jest zastanowić się i modlić się, czy się nie określić przypadkiem. Czy chcesz być domownikiem, czy chcesz być wiecznym gościem. Domownik ma obowiązki. Wieczny gość nie ma. Mojej rodzinie, jak przychodzili goście, jak tam były jakieś urodziny, imieniny, czy coś tam, to przychodzili goście, było fajnie, wspólny czas. Goście wychodzili i nas czwórka, czyli moi rodzice i ja z bratem, braliśmy się do sprzątania. Każdy miał swoje obowiązki. Nie było tak, że mój ojciec siadał przed telewizorem albo z gazetą, a my szliśmy do swoich zajęć, a zostawała mama z całym bałaganem. Nie, każdy robił swoje. Ojciec zmywał, mama sprzątała, my żeśmy znosili rzeczy ze stołu. Każdy robił swoje. I tak funkcjonować też powinien zbór. Jeżeli jesteś jego częścią, to do ciebie też należą pewne obowiązki. Jeżeli jesteś gościem, to nie wymagaj, żeby pewne rzeczy były dla ciebie dostępne i dostarczane, bo to nie jest miejsce. Słuchajcie, to nie jest teatr, żeby tutaj kogoś zabawiać. Będzie trudno. W małżeństwie jest czasem trudno. W rodzinie jest czasem trudno. Ale Pan mówi, Pan daje zachętę. Jeżeli wypełnisz moje słowo, jeżeli będziesz się stosował do moich wskazówek, to ja ci dam siłę. To ja jestem. Nie bój się. Nie bój się. Ja jestem. Ja pomogę. Już nieraz słyszałem, że albo tu się nic nie dzieje, albo tu nikt nie przychodzi. Ale słuchajcie, to zależy też i od Ciebie. To zależy też, jak to miejsce wygląda, od Ciebie. Masz wybór. Wierzę, że rodzina, że zbór jest, że rodzina jest obrazem zboru. To jest najbliższa rodzina. Jeżeli moje dziecko teraz jest chore, to ja pojadę do apteki kupić mu leki. Bo to jest moja rodzina. Ja nie poproszę, nie wiem, kogoś tam z dalszej mojej rodziny, żeby pojechał kupić leki. Nie, bo to jest moja najbliższa rodzina. Bo jeżeli ciocia Ania nie przyjdzie w niedzielę na nabożeństwo, to wiadomo, że w tygodniu ma już telefon. Tak?
Tak, wywiadują się.
Od razu jest telefon od mojej żony. Co tam ciociu, jak się czujesz, bo najprawdopodobniej to jest choroba jakaś cioci, tak, słabość. I wiemy, to tak funkcjonuje najbliższa rodzina. Jedni od drugich pamiętajcie. I to jest miejsce, w którym tych rzeczy możemy się uczyć. Będąc wolnym elektronem, schodząc od zboru do zboru, nic nie uzyskamy. Nic nie dostaniemy, bo jesteśmy gościem. A co mnie obchodzi jakiś gość, który u mnie był na moich urodzinach? No był. Jak był na moich urodzinach, to się mogę nim tam zatroszczyć. Takim moim obowiązkiem jest go przyjąć, tort mu dać i tak dalej. Ale jak sobie poszedł, no to sobie poszedł. To zadzwonię do niego za 2 miesiące, to tam u ciebie słychać. Może się spotkamy. Ale z moją rodziną jestem cały czas. Non stop. I takim miejscem też jest zbór. I to jest, wierzę, że to jest decyzja warta i błogosławiona przez Boga. Dlatego ja wam ją zostawiam. Ale od razu też mówię, że za 2 tygodnie po nabożeństwie chcę zrobić spotkanie dla tych, którzy chcą się przyłączyć do tego zboru. To jest taki czas. Za 2 tygodnie w niedzielę. Żeby się określić. Żebyśmy my też wiedzieli, kto jest moją bliższą rodziną, a kto jest moją dalszą rodziną. Wiecie, bracia w Chinach są moimi braćmi, tak? Chociaż ja ich w ogóle nie widziałem. Albo tam na filmie ich widziałem. Mogę się o nich modlić, tak? Ale nie wiem, jakie są ich potrzeby na jutro. Nie wiem, co ten brat tam, jakiś tam Lee, który się wypowiada, brat pastor, co on na jutro potrzebuje, jak mogę mu pomóc. Nie wiem, bo to jest moja dalsza rodzina. Nawet nie mam z nim wspólnego języka. Ale tu jesteśmy blisko siebie. I nasz wybór, czy się zaangażujesz, czy będziesz żył na kocią łapę. Czy chrześcijaństwo będzie takie na kocią łapę, bo mam wolność, no to żyj, próbuj. Ale wiem dobrze, z własnego doświadczenia, że to nie daje żadnego wzrostu. Amen.